Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Czas pandemii trwa, ale rozmowy niedokończone realizujemy, rozmawiamy w ważnych sprawach dla nas, dla Polaków, dla ojczyzny i też dla wszystkich, którzy oglądają nas niezależnie, czy to w kraju, czy poza granicami. Wymiar sprawiedliwości w czasie pandemii, przynajmniej od 5 lat śledzimy reformę wymiaru sprawiedliwości. Teraz w czasie pandemii też chcemy zajrzeć, jak żyjemy, jak realizowana jest reforma, czy możemy czuć się bezpieczni i czy możemy czuć się, że żyjemy w państwie coraz bardziej sprawiedliwym i w państwie prawa. Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witamy, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim telewidzom.
Widzimy, że pan minister tym razem z domu. Nie ze studia, ale z domu.
Na Śląsku po raz pierwszy my możemy gościć telewizję Trwam i Radio Maryja u siebie. Mogę gościć, bardzo dziękuję. No tak się to czasami składa. Zazwyczaj, a właściwie zawsze jesteśmy u Państwa, zawsze gościnnie przyjmowani, natomiast dzisiaj no już bezpośrednio z domu.
I pan minister Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale pan minister widzimy w swoim gabinecie.
Szczęść Boże, tak szczęść jest Boże. Dzisiaj sobota, ale mimo to w pracy, rzeczywiście w okresie pandemii tej pracy paradoksalnie jest więcej niż mniej, więc też pracujemy.
Jak pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie pandemii? Jakimi sprawami najważniejszymi teraz zajmuje się?
Muszę powiedzieć, że to jest, pomimo tego, że tych spraw jest mniej niż w takim normalnym funkcjonowaniu, kiedy nie ma epidemii, to jednak mimo wszystko bardzo intensywnie. Ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim to są kwestie w moim przypadku rządowego zespołu, który zajmuje się właśnie sprawami epidemii. Dzisiaj miałem okazję być w Warszawie, przed chwilą przyjechałem praktycznie rzecz biorąc do siebie do domu, ale dzisiaj rano rozmawialiśmy także o kolejnych sprawach właśnie w ramach rządowego zespołu. Natomiast tak na co dzień to przede wszystkim sprawami Służby Więziennej, ponieważ no wiadomo, czas pandemii to czas, kiedy zawiesza się różnego rodzaju rzeczy. Taka decyzja została podjęta, żeby chronić życie i zdrowie obywateli. Natomiast no, nie można zamknąć po prostu więzienia, bo trzeba było podejmować pewne decyzje i takie decyzje podjęliśmy już wiele tygodni temu wspólnie z głównym inspektorem sanitarnym, z panem profesorem Jarosławem Pinkasem, którego określam jako takiego cichego bohatera tych dni. O nim się za dużo nie mówi, ale to jest człowiek naprawdę niezwykle rzetelny. Już wiele tygodni temu spotkaliśmy się, ustaliliśmy pewne procedury dotyczące funkcjonowania więzień. Dzisiaj w Polsce jest sytuacja taka, że mamy 172 jednostki penitencjarne, są to zakłady karne, areszty śledcze. Przebywa tam 75 tysięcy więźniów, jest 30 tysięcy funkcjonariuszy, a więc to jest bardzo duża liczba osób. Więc trzeba było zadbać o zdrowie tych osób, które przebywają w jednostkach penitencjarnych. W związku z tym zabroniliśmy wszelkich wizyt już od kilku tygodni. Właściwie nie można odwiedzać jednostek penitencjarnych. Jeżeli ktokolwiek w ogóle pojawia się w zakładzie karnym czy w areszcie, musi mieć mierzoną temperaturę. W tej chwili jesteśmy na etapie także testowania tak zwanych kamer termowizyjnych. Jednocześnie zakazaliśmy jakikolwiek wyjść na zewnątrz osobom, które przebywają w jednostkach penitencjarnych. Chodzi tu zwłaszcza o tę grupę, która pracowała. To jest 10 tysięcy osób, więc wprowadziliśmy bardzo silne, takie obostrzone rygory. No ale dzięki temu no, dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy jedynie 3 przypadki osób zarażonych koronawirusem i to są osoby, które, mówię o jednostkach penitencjarnych, i to są osoby, które zaraziły się poza więzieniami, po prostu zostały tymczasowo aresztowane i przywiezione do więzień i wyizolowane, bo to nie jest tak, że w więzieniu może taka osoba przebywać z innymi więźniami. Są specjalne tak zwane izolatoria, inaczej rzecz biorąc szpitale, gdzie te osoby mogą przebywać, powinny przebywać. Tam są lekarze, tam są pielęgniarki specjalnie przygotowane personel. I ja mogę powiedzieć, że tym się zajmuję głównie od kilku tygodni, czyli tym, żeby było bezpiecznie, żeby nic się nie stało.
Panie ministrze, skoro jesteśmy przy służbie penitencjarnej i przy więźniach, w jaki sposób więźniowie pomagają społeczeństwu w czasie pandemii?
No właśnie, powiem tak, to jest rzecz zupełnie nadzwyczajna, ponieważ tak się składa, że ten czas jest bardzo wyjątkowy dla osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, czyli w aresztach i zakładach karnych, a więc to jest czas całkowitej izolacji. Bardzo trudny, można powiedzieć, dla nas wszystkich, także i dla tych osób. I bardzo im dziękuję za to, że wiele osób zdecydowało się włączyć w tą wielką społeczną akcję, która nas wszystkich jednoczy po to, żeby walczyć z koronawirusem. Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, w której 75 tysięcy więźniów jest po prostu zamkniętych w jednostkach penitencjarnych, nie mogą wychodzić na zewnątrz. Bardzo wyjątkowa, bardzo trudna sytuacja. I więźniowie sami zaczęli zgłaszać się do nas, sygnalizując, że chcieliby się włączyć do tej wielkiej społecznej akcji i chcieliby szyć maseczki, produkować przyłbice, produkować kombinezony, uczestniczyć w produkcji środków dezynfekujących. I chcę powiedzieć, że to nam się udało. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podjął decyzję kilka tygodni temu, że stworzymy wielki program. Program Resort Sprawiedliwości pomaga. I ten program bardzo rozwija się, nie ukrywam tego. Dzięki temu programowi w ciągu kilku tygodni udało się uszyć setki tysięcy masek. Dzisiaj już ponad 100 jednostkach penitencjarnych, w 6 specjalnych przywięziennych zakładach, gdzie przeprofilowane było na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, przeprofilowana została produkcja. I te wszystkie rzeczy są szyte dla potrzebujących, a więc przekazywane do szpitali, do lekarzy, do pielęgniarek, przekazywane do hospicjów, do domów pomocy społecznej, do zakładów opieki zdrowotnej, leczniczej. To są rzeczy przekazywane do domów dziecka, dla służb mundurowych i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym osadzonym, którzy włączyli się w tę akcję, ale także funkcjonariuszom, moim wspaniałym funkcjonariuszom, bo ja bezpośrednio nadzoruję więzienia i naprawdę jestem pod wrażeniem ich postawy. Tego, że na przykład wielu z nich oddaje krew, że pozostają po godzinach służby, że produkują przyłbice, że wspomagają lekarzy, pielęgniarki. To jest naprawdę czas niezwykłej wprost solidarności całego środowiska i za to chcę im również bardzo serdecznie podziękować.
Gorąco serdecznie dziękujemy. Wymiar sprawiedliwości w czasie pandemii to spojrzenie na wymiar sprawiedliwości ministra Michała Wójcika. Przenosimy się do gabinetu ministra Marcina Romanowskiego. Panie ministrze, z pańskiego spojrzenia, z pańskiego pola działalności, czym zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości teraz?
Również mogę powiedzieć, że te obszary, którymi ja się zajmuję, też angażują się i wspierają. Teraz ta walka z pandemią rzeczywiście jest najważniejsza i przykładowo Fundusz Sprawiedliwości, który mam przyjemność nadzorować, również angażuje się w te działania. Wspieraliśmy ochotnicze straże pożarne w zeszłym roku, również szpitale i to jest w tym momencie taki główny obszar naszego zaangażowania, pracy od rana do wieczora, mianowicie spływają do nas wnioski od szpitali, aby móc finansować zakup sprzętu, również tych środków ochrony, o których mówił pan minister Wójcik, więc to jest rzeczywiście olbrzymia akcja, już ponad 10 milionów złotych, które rozdysponowaliśmy na szpitale w całej Polsce i podkreślę, że niekoniecznie te duże szpitale, te, które są szpitalami jednoimiennymi, ale również te mniejsze, powiatowe, gdzie to zagrożenie również jest ważne, również ono istnieje. Jest bardzo ważne, żeby włączyć się w tę pracę, aby służba zdrowia rzeczywiście sprawnie funkcjonowała. To myślę, że to jest jeden ważny obszar w kontekście pandemii. Warto też wspomnieć o nieodpłatnej pomocy prawnej. To jest może w dzisiejszych czasach szczególnie ważne i to, co robimy, to udało się bardzo szybko przełączyć, można by powiedzieć, pracę 1500 punktów w całej Polsce na pracę zdalną. Dzięki temu punkty funkcjonują w całej Polsce. Pomoc jest dostępna dla Polaków, pomoc prawna, pomoc obywatelska, wszystko bezpłatnie, również bezpłatne mediacje. To bardzo ważne, bo rzeczywiście teraz bez wychodzenia z domu można zadzwonić, wchodząc na stronę starostwa powiatowego, można zadzwonić, można umówić się na rozmowę, czy to w formie elektronicznej, czy telefonicznej i ta pomoc jest udzielana, porada prawna, przygotowanie wzorów pism procesowych, więc wszystko świetnie działa też dzięki informatyzacji, dzięki wdrażaniu systemów teleinformatycznych. Wkrótce te punkty będą jeszcze mogły sprawniej działać. To jeżeli chodzi o tę pomoc taką przedsądową, pomoc prawną, teraz wczoraj wieczorem Stały Komitet Rady Ministrów przyjął nasze kolejne propozycje właśnie do tego, aby w okresie pandemii nie tylko osoby ubogie, ale wszyscy Polacy mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, bo w tym gąszczu przepisów to rzeczywiście jest ważne, żeby znaleźć to wsparcie i profesjonalną pomoc prawnika. A z pozostałych rzeczy to myślę, że wiemy, jak funkcjonują sądy, wymiar sprawiedliwości teraz w okresie pandemii, czyli nie odbywają się rozprawy, posiedzenia, z wyjątkiem spraw pilnych, takich jak tymczasowe aresztowanie, czy takich właśnie jak europejski nakaz aresztowania, a w pozostałym zakresie, jak wiemy, te wszystkie terminy procesowe uległy zawieszeniu. W związku z tym każdy, kto ma sprawę sądową czy komorniczą, może czuć się bezpiecznie, że w okresie pandemii terminy nie biegną. Może dokonywać czynności procesowych, może składać pisma, ale i one oczywiście zachowują ważność, ale jeszcze na ten czas, który mamy, terminy procesowe nie biegną, więc myślę, że tutaj w tych nadzwyczajnych okolicznościach to jest dobre zabezpieczenie tych praw naszych, praw obywatelskich, czyli sprawnie działająca, nieodpłatna pomoc prawna i jakby wyjście naprzeciw nam wszystkim, to znaczy poza sprawami pilnymi czekamy z terminami, one uległy zawieszeniu. To wszystko właśnie po to, żeby chronić bezpieczeństwo, chronić życie, chronić zdrowie.
Ale to nie znaczy, że ci, którzy naruszają przepisy prawa, bądź mieliby taką ochotę przejść na ścieżkę tutaj łamania prawa, mogą czuć się bezkarni?
Oczywiście nie. Prokuratura jak najbardziej działa. Ta morfologia przestępczości oczywiście trochę uległa zmianie. Też zwracamy uwagę na te inne, nowe czy nowe typy przestępstw, czy ich charakter. Teraz na przykład z Funduszu Sprawiedliwości też uruchomiliśmy akcję informacyjną. Zdarzają się niestety kradzieże na sanepid, można by powiedzieć, czy kradzieże na koronawirus. Kiedyś było na wnuczka, kiedyś było na policjanta. Teraz sprawcy często podszywają się pod służby, które rzekomo przychodzą w związku z epidemią. Więc rzeczywiście charakter przestępczości może w pewnych zakresach się zmienił. Ostrzegamy i zwracamy uwagę i ścigamy również te nowe formy. Służby tutaj jak najbardziej działają sprawnie.
Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rozmawiamy z ministrami wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Panowie ministrowie, wydaje się, że teraz takie gorące tematy to tematy wyborów. Konstytucyjne te wybory będą korespondencyjne czy niekonstytucyjne? Co zrobić, żeby zażegnać ten trwający spór polityczny, a jednocześnie spór interpretacji prawa i konstytucji?
Tutaj, jeżeli mogę powiedzieć, to nie ma sporu co do interpretacji prawnej, dlatego że przecież wybory korespondencyjne funkcjonują w polskim porządku prawnym już od wielu lat. I powiem nawet więcej, że one najpierw funkcjonowały w ograniczonym bardzo zakresie, potem były dużo szerszym od roku 2014, potem znowu mniejszym, ale one w porządku prawnym polskim funkcjonują i co więcej Trybunał Konstytucyjny odnosił się do kwestii związanej z wyborami korespondencyjnymi, sprawdzając, czy są spełnione wszelkie warunki, żeby nasz głos był tajny, żeby można było przyjąć, że wybory mają charakter powszechny. Trybunał tym się zajmował i Trybunał jednoznacznie określił, że oczywiście w porządku prawnym przepisy dotyczące właśnie wyborów korespondencyjnych mogą być, że one nie naruszają polskiej konstytucji. Więc dzisiaj mówienie przez przedstawicieli opozycji, że to jest niebezpieczna forma wyborów, jest nieprawdą. Ja chcę powiedzieć, że w przeszłości, przed kilkoma laty, ci, którzy dzisiaj wygłaszają takie pompłomienne przemówienia, przedstawiciele opozycji, mówiąc o tym, że jest to niezgodne z przepisami polskiej konstytucji, oni zachwalali te wybory. Dzisiaj Budka i spółka atakują, bo oni panicznie boją się tych wyborów i za wszelką cenę chcą te wybory przesunąć. Chodzi tutaj o sondaże i bardzo słabe wyniki kontrkandydatów pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale to przecież nie my wybieraliśmy im kandydatów, to oni sami sobie wybrali, a dzisiaj zobaczyli, że biorąc pod uwagę ostatni sondaż, który był przeprowadzony przez pracownię Kantar, nagle się okazuje, że pani Kidawa-Błońska po tych wszystkich swoich wpadkach, po tych kompromitacjach, tych żenujących sytuacjach, gdzie za jej plecami stawał pan Budka i podpowiadał jej, co ma mówić, dzisiaj w tych sondażach ma 4%, Andrzej Duda ma dużo powyżej 50%. I dlatego tym, czym się kieruje opozycja, to jest nie zdrowie i życie obywateli, taką narrację próbują narzucić, tylko chęć absolutnie przesunięcia tych wyborów po to, żeby dzisiaj się nie odbywały, dlatego że te sondaże jednoznacznie wskazują zwycięzcę. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że wybory to jest serce całej demokracji, że wybory to jest ten moment, kiedy my jako obywatele decydujemy o tym, kto ma nami rządzić, komu chcemy powierzyć władzę, kto ma sprawować tę władzę. To wynika z Konstytucji Polskiej. To naród decyduje o tym, to wynika z artykułu 4. Naród decyduje o tym, komu powierza tę władzę, właśnie w formie wyborów. Nie można sobie naginać przepisów, bo akurat nam tak pasuje, czy nam nie pasuje, żeby te wybory były dzisiaj akurat politycznie. Nie pasuje opozycji, no to zmieńmy to, niech to będzie za kilka miesięcy. Nie wolno tego robić. Dlatego, szanowni państwo, że kadencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej trwa do 6 sierpnia. Jeżeli nie podejmiemy decyzji w sprawie wyborów, to od dnia kolejnego będzie bezkrólewie. Nie będzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No przecież to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Nie może być takiej sytuacji. Nie może być statku, na którym nie ma kapitana, najważniejszego polityka w Polsce. Nie może być takiej sytuacji. Dlatego bardzo ubolewam, że dzisiaj próbuje się mówić o tym, że to dla ochrony życia i zdrowia obywateli, a tak naprawdę jest podtekst czysto polityczny. Trybunał zajmował się, Trybunał Konstytucyjny, wyborami korespondencyjnymi i wskazywał jednoznacznie, że to jest dopuszczalne, jest zgodne z polską konstytucją. Powiem więcej, że jest najbezpieczniejszą formułą, szanowni państwo. Nie ma bezpieczniejszej. Naprawdę nie ma bezpieczniejszej. To wypowiadają się i lekarze, epidemiolodzy, wirusolodzy. Oni doskonale o tym wiedzą. Nawet chyba dzisiaj wypowiedział się przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie, że oczywiście, że wybory korespondencyjne, jeżeli mają być w tej formie, no to powinny być. Oni oczywiście wykonują przepisy. My jako władza ustawodawcza organizujemy, ale nie wolno naginać konstytucji.
Panie ministrze, niektórzy samorządowcy nie chcą udostępniać list wyborców. Postępują zgodnie z prawem czy niezgodnie z prawem?
Niezgodnie z prawem, ojcze, dlatego że jest wyraźna podstawa prawna. Jeżeli rzeczywiście zostały wysłane takie pisma, gdzie jest rzeczywiście podpis, to podstawą prawną mogą sobie znaleźć tę podstawę prawną w przepisach antykowidowej ustawy, która została przyjęta. Jest konkretny przepis, bodaj artykuł 11, który można w tym przypadku zastosować i to jest zgodne z przepisami prawa i ta decyzja premiera, że trzeba tak zrobić, a nie inaczej, chodzi tutaj o polecenie wydane operatorowi, jest oparta między innymi na tej ustawie i chcę powiedzieć, że ona jest natychmiast wykonalna i naprawdę te harce różnych ludzi, którzy dzisiaj próbują rzucać nam kłody pod nogi, jest to robione wszystko po to, ma to kontekst polityczny, żeby naprawdę rozbujać całe państwo po to, żeby dzisiaj uniemożliwić przeprowadzenie wyborów. Od kilku tygodni, praktycznie dzień w dzień, szanowni państwo, jesteście zasypywani różnego rodzaju informacjami. Różnego rodzaju. Większość z nich to jest manipulacja, kłamstwa. Niestety część mediów bierze w tym czynny udział. Opozycja, znaczna część opozycji. Tutaj trzeba się kierować przede wszystkim interesem państwa. Interes państwa jest taki, żeby funkcjonowały wszystkie organy państwa, żeby była ciągłość funkcjonowania państwa. Nie może być tak, że nie będzie prezydenta. A jednocześnie, pewnie Marcin o tym będzie mówił, ale nie ma warunków do tego, żeby wprowadzić stan nadzwyczajny. To też nie jest tak, że ktoś pstryknie i nagle po prostu wprowadzi się stan klęski żywiołowej, bo to niesie za sobą bardzo daleko idące konsekwencje. Dlatego przestrzegam tutaj przed takimi harcami. To jest niebezpieczne, to jest bawienie się Polską. Nie wolno tego robić. Zróbmy wybory jak najszybciej, przeprowadźmy je w maju w tej formule, która jest najbezpieczniejszą, czyli formule korespondencyjnej. Są ściśle określone zasady ustawą, procedura trwa właśnie dyskusja w tej chwili w Senacie. To jest właśnie ten rodzaj odpowiedzialności. Przytrzymajmy ustawę, nie utrudnijmy im jak najbardziej, żeby tych wyborów nie przeprowadzić. To jest rzecz, która jest absolutnie sprzeczna z interesem, dobrze pojmowanym interesem naszej ojczyzny. Tak nie wolno robić.
Panie ministrze, jak najszybciej z mojego rozeznania to termin od 10 do 23, 24, ten termin już jest niemożliwy, czyli 10, 17, czy jest brany jakiś inny dzień pod uwagę? Pan posiada wiedzę na ten temat albo pańskie intuicje, co nam mówią?
Jeżeli to pytanie jest do mnie, no to tutaj oczywiście, że mamy pewną możliwość, która określa nam konstytucja, no bo wybory muszą się odbyć najpóźniej w terminie bodaj 75 dni przed upływem kadencji, o ile pamiętam z konstytucji. Więc jeżeli tak, no to jest jeden z terminów, który podał oczywiście ojciec. Natomiast dzisiaj no, jest termin wskazany 10 maja. Ja nie mam wiedzy na temat tego, czy będzie jakaś zmiana tego terminu, czy nie. Jest podstawa prawna do tego, że pani marszałek w drodze postanowienia no, oczywiście ten termin określiła inaczej, ale określiła go na 10 maja. Miałem okazję ją niedawno słuchać w czasie konferencji. Nie mówiła tutaj o potrzebie zmiany tego terminu. Natomiast na pewno musi się odbyć termina, który określa konstytucja, a nie jest tak, że może się odbyć dowolnie, kiedy chcemy, albo w ogóle, żeby nie robić wyborów, no bo mówię jeszcze raz, kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, ta pierwsza kadencja kończy się 6 sierpnia, od 7 sierpnia byłoby bez królewie. Nie wolno tak robić.
Pan minister Michał Wójcik, pan minister Marcin Romanowski, kwestia wyborów w Polsce.
Myślę, że jeszcze jedną rzecz tutaj warto dodać, bo takim często podnoszonym fałszywym zarzutem ze strony opozycji jest rzekome złamanie tak zwanej ciszy legislacyjnej, czyli miałoby być tak, że według standardów orzecznictwa naszego Trybunału Konstytucyjnego to jest 6 miesięcy przed czynnościami wyborczymi, a według standardów Rady Europy rok i w tym czasie nie można dokonywać istotnych zmian w zakresie ordynacji wyborczych, tylko nasi krytycy zapominają o jednej ważnej rzeczy, że zarówno w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, jak i w standardach Rady Europy, które przy okazji to warto wspomnieć, nie są w żaden sposób wiążące, zawsze jest furtka w postaci nadzwyczajnych okoliczności, obiektywnych potrzeb. I dokładnie z tego typu sytuacją przecież mamy w tym momencie. Trudno sobie wyobrazić bardziej uzasadnioną sytuację do zmiany formy wyborów właśnie na korespondencyjną niż właśnie stan zagrożenia epidemicznego. I tutaj działania pana marszałka Grodzkiego, które blokuje te prace, są karygodne i to jest właśnie igranie z życiem i zdrowiem Polaków. Tak jak powiedział pan minister Wójcik, sprawne funkcjonowanie organów państwa jest bardzo ważne i nie możemy sobie pozwolić na bezkrólewie. Też już wielokrotnie powtarzany argument z zakresu wprowadzenia stanu wyjątkowego, który miałby być pretekstem, prawda? Pierwsza sprawa no, to jest też taka, że powinniśmy pamiętać, że stan wyjątkowy nie jest po to, żeby przesuwać wybory, bo nie idzie kandydatce opozycji, prawda? Mamy tutaj sytuację, w której rzeczywiście wydaje się, że to jest główny powód, dla którego opozycja dąży do przełożenia tych wyborów, prawda? Jej poparcie w sondażach pikuje jak ceny ropy naftowej. Niedługo może się okazać ujemne, mówiąc tak może nieco złośliwie, ale wracając do poważnych argumentów, no nasza konstytucja mówi, że stan wyjątkowy można wprowadzić, jeżeli środki konstytucyjne są niewystarczające. Przecież wszyscy widzimy, że normalne funkcjonowanie państwa w ramach porządku konstytucyjnego, w ramach ustaw, które są szczególnie na ten okres przyjmowane i w ramach ustaw dotyczących właśnie stanu epidemicznego, funkcjonuje, więc absolutnie nie ma podstaw do przekładania wyborów i zgodnie z do wprowadzania stanu wyjątkowego i zgodnie z naszą konstytucją wybory po prostu muszą się odbyć najpóźniej 23 maja. Jeżeli pewno by była taka konieczność na skutek obstrukcji Senatu, to myślę, że mogą być one zarządzeniem marszałka Sejmu przełożone na 17 czy no ostatecznie na 23 maja, ale fundamentalne jest to, żeby one rzeczywiście się odbyły w konstytucyjnym terminie, bo od tego zależy po prostu legitymacja władzy w Polsce i żeby one odbyły się w tej bezpiecznej formie, w formie korespondencyjnej, która rzeczywiście gwarantuje to bezpieczeństwo w najwyższym stopniu. Zresztą nie dalej jak wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia też potwierdziła właśnie w swoim stanowisku, w swoich rekomendacjach, że właśnie to głosowanie korespondencyjne jest stosunkowo bezpieczne, jest bezpieczne, a tak jak już tutaj poruszaliśmy, wprowadzenie tych rozwiązań w zakresie głosowania korespondencyjnego jest i od strony formalnej, i od strony materialnej jak najbardziej konstytucyjne.
Wówczas 23 maja musiałby być dniem wolnym od pracy.
Jest taka możliwość, właśnie w ustawach covidowych jest przewidziana możliwość, żeby również dodatkowy dzień wolny od pracy wprowadzić.
Panowie ministrowie, jeszcze w sprawie wyborów naszych mamy takie zawieszenie. Komisja Europejska i jej instytucje będą zajmować się wyborami w Polsce, czy też nie?
No, my jesteśmy na szczęście suwerennym państwem, mamy swoją tożsamość. Jak obserwuję działalność pani komisarz Jurowej, no to jestem nadzwyczaj zdziwiony, że pani komisarz wypowiada bardzo różne, bardzo kontrowersyjne tezy w ostatnim czasie. Czy też na przykład niemiecka wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, dla której wybory korespondencyjne to jest coś niedemokratycznego. Tylko ciekawe, że kilka tygodni temu akurat w Bawarii, w jednym z krajów związkowych, w Bawarii, gdzie mieszka 12,5 miliona ludzi, przeprowadzono wybory związkowe, wybory korespondencyjne. Jakoś, o ile wiem, to nawet w drugiej turze, bo w pierwszej turze były przeprowadzone wybory w formule tradycyjnej, a w drugiej turze właśnie wybory korespondencyjne i w drugiej turze więcej ludzi uczestniczyło w tych wyborach. Jakoś tam można było to przeprowadzić. Jakoś w Szwajcarii, w trzech kantonach można przeprowadzać wybory korespondencyjne. W różnych krajach można przeprowadzać, ale w Polsce nie można. To jest łamanie demokracji. To jest kontra praworządności, która w głowach gdzieś tam jest niektórych niestety urzędników brukselskich. To jest wielki problem. To my decydujemy o tym, szanowni państwo, i to my mamy swój akt podstawowy, którym jest konstytucja, ustawa zasadnicza, gdzie ostatnio był spór dotyczący tego, co jest ważniejsze, czy prawo wspólnotowe, czy konstytucja. Wystarczy otworzyć polską konstytucję i znajdziemy tam przepis, który jednoznacznie mówi o tym, że konstytucja polska, ustawa zasadnicza ma moc najwyższą. Najwyższym prawem jest Rzeczpospolitej. O tym również mówił Trybunał Konstytucyjny. Więc my dzisiaj kierujmy się tym, co mamy w polskiej konstytucji, a nie to, jak ktoś gwiznie w Brukseli i powie, czy mają być wybory, czy nie mają być. Niech pilnują wyborów gdzie indziej. W Polsce akurat my nie mamy z tym problemów i nigdy nie mieliśmy problemów, żeby rzeczywiście tutaj były jakieś naruszone standardy. O to się akurat nie boję. Natomiast
panie ministrze, no, w Unii Europejskiej też mają takie rozbieżne zdanie. Co innego mówi rzecznik Komisji Europejskiej, co innego komisarz do spraw sprawiedliwości, a zatem też dywagują póki co, czy mamy się tym zająć, czy też nie mamy się tym zająć, więc na razie jeszcze nie do końca jest to sprawa taka jasna. Czy będą się zajmować praworządnością wyborów korespondencyjnych w Polsce, czy też nie?
Znaczy, właśnie są różne stanowiska. Słyszałem, że Komisja Europejska nie będzie się zajmowała sprawą wyborów. No, natomiast znam wypowiedzi także niektórych urzędników brukselskich, którzy pozwolili sobie jednak na to, żeby określać, czy to jest dobra, prawidłowa formuła. No, proszę Państwa, my żyjemy w państwie suwerennym. My nie żyjemy, my mamy swoją tożsamość. My nie jesteśmy częścią wspólnoty taki, gdzie ktoś może gdzieś z Brukseli nam kazać, że macie przeprowadzić czy nie przeprowadzać wyborów. No naprawdę, na miłość boską. My musimy pamiętać o tym, że to ktoś próbuje oczywiście narzucać jakieś standardy, ale to tak nie funkcjonuje, to tak nie chodzi. To my decydujemy tutaj wewnętrznie. Nie każdy polski polityk powinien o tym pamiętać, ale niestety ojciec doskonale wie, tak samo jak i państwo, że przez 4 ostatnie lata. Dlaczego? Tak się stało, że dzisiaj ci brukselscy urzędnicy są tak bardzo pewni swojego zdania. No przecież opozycja jeździła na skargi bez przerwy, ciągle tam, jak się nie pojawiali tam niektórzy przedstawiciele tak zwanej kasty mówię, nie środowiska sędziowskiego całego, bo jest bardzo wielu uczciwych sędziów w Polsce, ale kasty, ci, którzy chcieli rozchwiać nasze państwo, albo jeździli przedstawiciele opozycji, no to po prostu rozzuchwalili urzędników brukselskich, którzy są gotowi mówić o tym, że tak naprawdę to oni będą w ogóle decydowali, czy w Polsce będą wybory, czy nie będą wybory, w jakiej formule mają się odbywać. Może najlepiej niech nam wybiorą prezydenta. No. Ja przepraszam, że sobie tak ironizuję, ale musimy pamiętać o tym, że jesteśmy niezależnym krajem, zupełnie niezależnym od jakichkolwiek urzędników z zewnątrz, jakichkolwiek innych państw, jakichkolwiek organizacji. I nigdy na to się nie pisaliśmy w jakimkolwiek traktacie, że ktoś nam będzie decydował o tym, czy my mamy sobie wybory organizować, czy nie. Mówię jeszcze raz, dla państwa jest to dzisiaj kluczowe. Państwo musi funkcjonować. Nie może być tak, że wybory się nie odbędą, bo jacyś politycy dzisiaj są gotowi tak naprawdę walczyć o przełożenie nawet o kilka miesięcy. Proszę zwrócić uwagę. Pandemia. Za kilka miesięcy mowa jest o tym, mówił to pan minister Szumowski, że może być trudna sytuacja również. No dzisiaj tak naprawdę powinniśmy jak najszybciej w tej formule przeprowadzić po prostu wybory korespondencyjne. I to jest najbezpieczniejsza forma. Nie dajcie się państwo zwieść też temu, co się mówi w niektórych mediach, że to jest niebezpieczna forma, na kartkach się przenosi wirus i tak dalej. Ja chodzę codziennie do resortu sprawiedliwości. Codziennie jestem, poza niedzielą. Chcę państwu powiedzieć, że jakoś dziwnie się nikt nie martwi o to, że u mnie siedzą ludzie, w różnych departamentach siedzą, że idę do sklepu w nocy, że jest pani, która mi sprzedaje różne rzeczy, że są setki tysięcy urzędników, sprzedawców, kierowców, służb mundurowych, o które się jakoś nikt nie martwi. Jakoś tutaj, znaczy my się martwimy, ci, którzy nas krytykują. Za to dzisiaj państwu chciałem podziękować, bo to też pierwsze słowa chciałem powiedzieć, ojcze, bo tym ludziom trzeba podziękować, to państwu trzeba podziękować. Za to, jak bardzo odpowiedzialni jesteście, bo się okazuje, że polski naród jest karny, odpowiedzialny społecznie. I to trzeba bardzo mocno powiedzieć. Nie dajcie się zwieść tym, którzy mówią, że wyborów nie wolno przeprowadzać, bo to jest niebezpieczeństwo dla zdrowia. To jest właściwie do zera sprowadzone niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób. I mówią to ludzie, którzy się na tym znają. Kontekst tutaj niestety jest wyłącznie polityczny. Czyli budka, spółka, cała reszta, która chce tak naprawdę przeprowadzić wybory w innym terminie. No tak akurat sobie wymyślili, bo teraz akurat nie idzie im sondaże. Tak to wygląda.
Minister Michał Wójcik, minister Marcin Romanowski w rozmowach niedokończonych na temat wymiar sprawiedliwości w czasie pandemii. Zapraszamy państwa jako widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria do współtworzenia tego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 500, 36, 600, 400. Spoza granic ojczyzny 48, 56, 657, 00, 13 lub 48, 56, 657, 00, 14. Panowie ministrowie, zanim pierwszy telefon, to poprosiłbym o komentarz, ustosunkowanie się do dwóch głośnych postaci. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, sędzia Małgorzata Gersdorf i teraz powiedzmy taki spór, który jest pomiędzy panią prezes a prokuratorem krajowym i co będzie po 30 kwietnia, jeżeli chodzi o kończącą się kadencję. A i druga taka postać to pani Ewa Wrzosek po 3 godzinach zawieszone, odwołane jej zawiadomienie do prokuratury, czy wszczęcie postępowania w sprawie wyborów. Jak to widzą panowie jako przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości?
No cóż, jeśli chodzi o postać pani pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf, to ostatnie miesiące pokazały, że mieliśmy do czynienia z jej strony z notorycznym łamaniem prawa, łamaniem konstytucji. Na szczęście ostatnie orzeczenia z poniedziałku i wtorku Trybunału Konstytucyjnego postawiły temu tamę, ale można by rzec, że pani prezes próbowała chyba jak egipski faraon przypisywać sobie władzę w Sądzie Najwyższym, praktycznie absolutną, bo i władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, bo próbowała podważać kompetencje prezydenta władzy wykonawczej do nominowania sędziów, co jest na podstawie konstytucji wprost prerogatywą prezydenta. Próbowała zastępować Sejm, decydując, w jaki sposób można uchwalać ustawy regulujące sposób powoływania sędziów, kształt Krajowej Rady Sądownictwa. Też chciała Trybunał Konstytucyjny chyba wyręczać. I na szczęście i w sporze kompetencyjnym, i w odniesieniu właśnie do pytania w zakresie zgodności ustaw z konstytucją, Trybunał Konstytucyjny słusznie postawił temu tamę. To nie powstrzymało pani prezes od ostatnich działań, bo kwestia sporu wcześniej wspomnianego właśnie przez ojca z prokuratorem krajowym dotyczy kolejnej sprawy, mianowicie zarządzenia pani prezes, które to zarządzenie wydała również w ostatni poniedziałek, którym to zawiesiła, można by rzec, funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. Więc tutaj pani prezes zastępuje po prostu ustawodawcę, który to ustawodawca decyduje, jakie są kompetencje poszczególnych izb Sądu Najwyższego. To jest kolejny przykład bezprawnego działania i powiem tyle, że dla polskiego wymiaru sprawiedliwości to bardzo dobrze, że kadencja pani sędzi Gersdorf się kończy i należy tylko oczekiwać przywrócenia autorytetu tej instytucji, który został sponiewierany jej działaniami.
Jeżeli chodzi o kwestię działań pani prokurator, jeżeli można, ojcze, pani prokurator Wrzosek, tak, o ile pamiętam nazwisko dobrze. Rzeczywiście sprawa medialna w ostatnich godzinach. Pani prokurator wszczęła śledztwo dotyczące wyborów. No, to bardzo ciekawa historia w ogóle. Pani prokurator powinna być politykiem. Myślę, że minęła się z powołaniem. Nie prokuratorem, tylko politykiem. Bo to polityk tak się zachowuje jak pani prokurator. Uczestniczy czynnie w życiu publicznym, czynnie w życiu politycznym i wygłasza swoje przekonania, tak jak wczoraj to robiła na antenie jednej ze stacji, uczestnicząc w jednym z programów. Otóż chcę powiedzieć, że prokuratura to jest instytucja niezależna. A prokurator powinien mieć przymiot bezstronności, powinien mieć przymiot apolityczności. To jest bardzo ważne. Tak było, jest i tak być powinno zawsze. Jest jeden tylko polityk, który pełni określone funkcje, dwie w prokuraturze jednocześnie. Jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Wynika to z przepisów prawa, z polskiego porządku prawnego. Natomiast pozostała część prokuratorów nigdy nie powinna być absolutnie politykami. Pani prokurator wszczęła śledztwo, nie przeprowadziła czynności sprawdzających, rażąco naruszyła przepisy prawa, tutaj prawie, że nie uzasadniła tej swojej decyzji. Podstawę wprowadziła jako podstawę coś, co jeszcze jest procedowane tak naprawdę w polskim parlamencie, bo przecież nie wiadomo, jak ostatecznie będzie przebiegał, będą przebiegały wybory, więc rażąco naruszyła przepisy prawa, a przede wszystkim no, po prostu wyraziła swoje poglądy polityczne. I w mediach, jak się okazuje, bo już po jej wczorajszej decyzji, nagle się okazało, że uczestniczyła w różnych posiedzeniach, gdzie przedstawiała swoje stanowisko, w tym między innymi mówiła, że prawdopodobnie nastąpi zmiana władzy, to mówiła już kilka lat temu, i że opozycja będzie miała władzę. No, społeczeństwo rozczarowało panią prokurator, bo jednak władza pozostała przy władzy, jednak Zjednoczona Prawica nadal rządzi, ale tak się nie powinno czynić i na to zgody nigdy nie będzie. Absolutnie. Prokuratura jest niezależną instytucją, prokurator ma być apolityczny. Pani prokurator zapomniała o tym i dlatego między innymi zostało wszczęte przez prokuratora krajowego postępowanie dyscyplinarne.
Dziękujemy. Wymiar sprawiedliwości w czasie pandemii. Michał Wójcik, minister, i Michał Marcin Romanowski, również minister z Ministerstwa Sprawiedliwości. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałem bardzo serdecznie pozdrowić gości, jak i radiosłuchaczy, i równocześnie ze swej strony podkreślić, iż działania rządu na obecnym etapie są, można powiedzieć, wzorcowe na cały świat. Można dla porównania podać, jak zareagowała Szwecja czy Stany Zjednoczone i do czego tam dochodzi, a są to kraje nieporównywalnie bogatsze, jeśli porównujemy z Polską. Dlatego tutaj to no, sytuacja jest jak do tej pory bardzo obronną ręką, można powiedzieć, że wychodzimy. Natomiast jeśli chodzi o te wybory, jako geograf, to dodam od siebie, że no, sytuacja jest dość podobna, taka powiedzmy jak w okresie przedrozbiorowym, dlatego że jest tu taka tendencja, iż no, im gorzej, tym lepiej. I powiem wprost, że chodzi tutaj o grą w tych wyborach, jest nawet nie pewna orientacja polityczna czy inna, ale grą jest niepodległość Polski. Dlatego, że jako geograf muszę powiedzieć, że Polska spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej posiada najbogatsze złoża surowców. No powiem tak oględnie, że jest się czym podzielić, a więc no, przykładowo złoża uranu w rejonie Elbląga, rudy polimetaliczne, w tym metali ziem rzadkich w rejonie Suwał, czy powiedzmy podobne rudy w Legnicko-Ogłogowskim okręgu miedziowym, no, zasoby węgla brunatnego na 400 lat. Trudno tu po prostu wszystko to wymienić. No ale niestety wymiar sprawiedliwości, ponieważ ja też się spotykam w sprawach cywilnych i budzi pewne moje zastrzeżenie, zwłaszcza jako nauczyciela, mianowicie no, uczę w szkole, że i uczniowie to wiedzą, że jeżeli obszar rolny jest powyżej 1 hektara, to jest gospodarstwo, i uczniowie, sprawdzałem, to wiedzą, że na przykład jeżeli jedno z rodziców ma 0,5 hektara, a drugie 0,5, to też stanowi to gospodarstwo. Ale niestety w sądzie spotkałem się, poruszam tę kwestię po raz drugi tutaj w Brzosowie, iż no, w sprawie cywilnej, spadkowej, z niekorzyścią dla mnie, a z korzyścią dla rodziny, okazuje się, że no, te własności, jeśli chodzi o dziadków, zostały potraktowane po prostu odrębnie, a jest to śmieszne, bo zamieszkiwali razem, prowadzili razem gospodarstwo rolne i tak dalej, i tak dalej. Sprawę muszę powiedzieć, oddałem do prokuratury. Niestety prokuratura w Brzozowie i w Sanoku nie dopatrzyła się tutaj jakichś rażących nieprawidłowości. Skierowałem sprawę, no, trafiła akurat do sądu w Strzyżowie. Tutaj rozmawiałem z palestrą adwokacką i po prostu już no, mówią, no już lepszej, gdzieś lepiej, to już para sprawa nie mogła trafić. No panowie, no jakoś, jak ja mam w szkole uczyć, skoro w życiu jest w tak zwanym wymiarze sprawiedliwości inaczej, no a ja w szkole uczę inaczej, no to uczniowie, no, no jak zetkną się z życiem, jeżeli życiu jest to całkiem inaczej. Jest, po prostu nic się nie liczy, tylko układy. No nie chcę tu dokładnie głębiej...
Dziękujemy Panie Jerzy za głos, za telefon. Pan Jerzy do nas telefonował. Prosimy, który z Panów Ministrów,